Paweł Dzianisz. Wokół Konrada. Czyta Mirosław Krawczyk.
Wciąż pozostaje kwestią interesującą, czy Konrad, jako 17-letni młodzieniec, opuszczający Polskę w październiku 1874 roku, był świadom, że wyjeżdża z ojczyzny na zawsze. Uprzykrzony, jak go nazwał Jerzy Pomianowski, temat, w którym niewiele pomaga przypomnienie, że o wyjeździe na morze, na które się wyrywał, na anegdotyczne prawie miejsce na mapie, do którego chciał dotrzeć, słychać było o wiele wcześniej od tego uprzykrzonego pytania i dopiero o wiele później zapisano na ten temat niesłychanie dużo papieru. Przybywał jednak do ojczystego kraju w odwiedziny trzy razy. W latach 1890 i 1893 do wuja osiadłego w ukraińskiej Kazimierówce oraz w 1914 roku do przyjaciół i krewnych w Krakowie i Zakopanem. Pierwsza podróż, podjęta w lutym 1890 roku, po drodze zatrzymała go na parę dni w Warszawie i Lublinie. Przed drugą wizytą wuj Tadeusz Bobrowski instruuje siostrzeńca. Zapewne teraz, jak przedtem, zwrócisz drogę na wstrętny Berlin, skąd przez Białystok kurierem, omijając pustą już obecnie Warszawę, przez Brześć, dostaniesz się do Koziatyna, gdzie przeczekawszy parę godzin, musisz się przesiąść do skromnego towarowo-pasażerskiego pociągu, który cię na godzinę w pół do dwunastej dnia dowiezie do stacji Oratów o 7 wiorst od Kazimierówki. Trzecia podróż w 1914 roku odbyła się na zaproszenie świekry zaprzyjaźnionego z Konradem Józefa Rettingera, Emilii Zubrzyckiej, właścicielki podkrakowskiej Goszczy, gdzie w 1863 roku przebywał krótko Marian Langiewicz, zdezorientowany intrygami wokół przybyłego do Krakowa powstańczego przywódcy wuja Konrada, Stefana Bobrowskiego. Ta trzecia podróż ma wyraźny przebieg. Pociągiem do Harwich, statkiem do Hamburga i dalej przez Berlin, Wiedeń do Krakowa. Dwie pierwsze mogły prowadzić z Berlina ku Warszawie przez Frankfurt, Leszno, Poznań, a więc opodal Rawicza, gdzie Stefan Bobrowski w obronie honoru zginął w sprowokowanym pojedynku. To właśnie owa wierność honorowi lorda Jima z odniesieniem do rodzinnej historii Bobrowskich. Czy sytuacja w zaborze pruskim, czy niechęć odczuwana przez Konrada do Niemców odwodziła go od odwiedzenia grobu wuja w Łaszczynie? Tej mogiły zapomnianej, nieodwiedzanej przez rodzinę i przez nią niewspominanej, może nieznanej? Przecież dopiero w 1894 roku na ograniczonym żelaznym parkanikiem grobie pojawiła się kamienna tablica ufundowana przez rodzinę i kolegów Uniwersytetu Kijowskiego. Faktem jest, że nie stawał Konrad w Poznańskiem, pozostawiając sprawę w mroku tajemnicy. Nie był więc Konrad w Poznańskiem, nie był także na Wybrzeżu, nie znamy żadnych faktów, które by świadczyły o jego związkach z Bałtykiem, z Gdańskiem. Z wyjątkiem tego fragmentu noty w sprawie polskiej, 1916, w której domaga się, by konstytucja została ogłoszona natychmiast po ustaleniu przez trzy mocarstwa granic nowego państwa z włączeniem Gdańska, wolnego portu, i części Wybrzeża Morskiego. Można by mieć żal do Żeromskiego, że po przyjaźni nie zaprosił Konrada do budującej się Gdyni, do coraz szerzej oddychającej morzem Polski. Nie był Konrad na polskim wybrzeżu, a przecież pisarstwem poświęconym morzu zwracał się do serc jego mieszkańców i znajduje w nich żywy oddźwięk. Czyż więc mogłoby się wydawać dziwne, że wzajemność przyjaznych serc znajduje tyle znaków na wybrzeżu? W swej prostocie, wyzbyte patosu i ułożone z okruchów powszedniości, zdają się utrwalać gest porozumienia, tajnego związku dusz, uczepionych brzegu niestałości w czułym pogotowiu do odparcia pokus łatwizny. Zdaje się to być węzeł wierności, którą Konrad w świecie poddanym rozchwianiu stawiał na pierwszym miejscu. Paru bardzo prostych wyobrażeń, tak prostych, że muszą być prastare. W jednym ze swych przepięknych szkiców Konrad zajął się doniosłym faktem zaoczenia lądu. Zaoczony ląd, czytamy w nim, czy to będzie góra osobliwego kształtu, czy skalisty przylądek, czy też obszar piaszczystych wydm, ogarnia się z początku jednym spojrzeniem. Dalsze rozpoznanie nastąpi w swoim czasie, lecz w zasadzie dobre czy złe zaoczenie lądu zawarte jest w pierwszym okrzyku – ląd. Zupełnie inaczej wygląda sprawa, kiedy na ów oczekiwany i wielce obiecujący ląd patrzymy nie od strony morza. Chociaż okrzyk jest ten sam – ląd. Wierząc własnemu doświadczeniu, wierzymy Konradowi. Dalsze rozpoznanie nastąpi w swoim czasie. I dowiemy się wówczas, że zaoczyliśmy wybrzeże i że jest to wybrzeże konradowskie, gdzie łatwiej chyba niż gdziekolwiek indziej przychodzi człowiekowi uznać konradowskie widzenie świata, ukształtowane w wielkim stopniu przez obłaskawianie niezmiennego i nieogarnionego morza. Jest rzeczą zrozumiałą, że wybrzeże stanowi dla Konrada ląd nieuniknionego przenikania idei w charakter. Jeśli się ujrzy brzeg w kierunku oczekiwanym, mówi Konrad, wówczas zaoczenie lądu jest pomyślne.
Był to fragment książki Pawła Dzianisza Wokół Konrada. Czytał Mirosław Krawczyk.